I wracamy do naszych rozważań treści apostolskiego credo, czyli tak naprawdę biblijnych fundamentów wiary chrześcijańskiej, które zostały streszczone w apostolskim credo, które po prostu przyjmuje jako fundament wiary cały Kościół powszechny. I dochodzimy do stwierdzenia w apostolskim credo, dalej będzie, kontynuujemy temat Jezusa Chrystusa, który, i tu się pojawiają dwie osoby jeszcze, który został poczęty z Ducha Świętego i narodził się z Marii Panny. Ewangelia Łukasza 1,34 mówi: na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża, po tym jak zwiastował narodziny Jezusa. Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Duch Święty zstąpi na ciebie, moc Najwyższego osłoni cię. Pomódlmy się. Ojcze, jesteśmy tutaj, czekając na słowo od Ciebie, czekając na pouczenie i zachętę Twojego słowa. Wiemy, że jeżeli Ty nas nie nakarmisz, to nie możemy być nakarmieni. Póki Ty nas nie pouczysz, to nie zostaniemy pouczeni. Póki Ty nie poprowadzisz nas do źródeł żywej wody, wciąż będziemy spragnieni. Dlatego prosimy Cię, abyś ze względu na swoje obietnice i swoją wierność nie dopuścił do zatracenia, osłabnięcia naszych dusz, ale abyś je zachował ku życiu wiecznemu. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. W rozważaniach fundamentów wiary chrześcijańskiej streszczonych w apostolskim credo przechodzimy właśnie do stwierdzenia: Jezus począł się z Ducha Świętego, Jezus narodził się z Marii Panny. Czyli w credo apostolskim jest wymienionych 5 osób: Ojciec, Syn, Duch, Maria i kto powie piątą? Już było. Ojciec, Syn, Duch, Maria i? Za tydzień chyba o tym będzie. Albo za dwa. Piłat. W credo zaczęliśmy, omawiać credo zaczęliśmy oczywiście od Boga Ojca. Mówiliśmy o Bożym Synu, Jego tożsamości. Dzisiejsza treść credo mówi o wcieleniu Syna, ale tak jak wspomniałem, pojawiają się kolejne osoby, Duch Święty i Maria Panna, czy Dziewica Maria, tak jak mówi nicejskie credo. Credo oznajmia, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego. Oznacza to, że został poczęty bez udziału mężczyzny w sposób nadprzyrodzony. Mówimy, że początek ludzkiego życia Jezusa miał miejsce nie od chwili narodzin, ale od chwili poczęcia z Ducha Świętego. To jest bardzo ważna prawda. Ona nam ważna nie tylko w kontekście bezgrzeszności Jezusa i Jego tożsamości, ale w kontekście znaczenia i świętości każdego nienarodzonego życia ludzkiego. Kobieta w ciąży jest matką. Płód w ciele takiej kobiety jest płodem ludzkim, jest życiem ludzkim, jest jej dzieckiem. Czyli zniszczenie na przykład życia Jezusa w trzecim tygodniu rozwoju byłoby zniszczeniem ludzkiego życia Jezusa Chrystusa, życia ludzkiego. Pan Bóg wziął na siebie całą ludzką naturę już od samego poczęcia. Bóg stał się człowiekiem, żeby uleczyć z grzechu ludzkość. Czyli nawiasem mówiąc tutaj, aborcja na każdym etapie ciąży jest pośrednim atakiem również na wcielenie. Nie tylko na życie ludzkie, ale na wcielenie. Dzieło Jezusa, dzieło Ducha w życiu Jezusa zaczęło się w momencie poczęcia. Mówię o ludzkim życiu Jezusa. Przerwanie tego dzieła oznaczałoby świętokradztwo. I tym w istocie jest aborcja. Jest atakiem na Chrystusa, który utożsamia się z maluczkimi, bezbronnymi. Każdy człowiek, narodzony i nienarodzony, jest obrazem, jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Czyli to jest ta niesamowita rzecz Bożego Słowa, że wielki Stwórca Wszechświata stał się zarodkiem. Ten, który swoim Słowem stworzył wszystkie gwiazdy, galaktyki, przybył jako dziecię. Przybył naprawdę nieskończony dystans, aby stać się jednym z nas. Czyli Jezus, można powiedzieć, urodził się w normalny sposób, ale nie został poczęty w normalny sposób. I to nam mówi o Jego tożsamości, jako świętego,
Syna Bożego. Czyli Jezus miał prawdziwą mamę, urodził się w zwykły sposób, z tą różnicą, że mama Jezusa była dziewicą, kiedy ten przychodził na świat. Pan Jezus miał babcię, Pan Jezus miał linię rodową, która sięga aż do czasów Adama, jak czytamy w Ewangeliach. Pan Jezus był w pełni mężczyzną, ale nie miał biologicznego ojca. To, że nie miał ojca biologicznego, oznacza, że był pozbawiony grzechu pierworodnego. O tym jeszcze powiemy w drugiej części kazania. Powiemy o tym, że grzech przekazywany był poprzez przymierzową głowę. Głową każdej rodziny jest ojciec, byśmy dali grzeszny ojciec. Głową Jezusa, właśnie wskutek tego, że został poczęty z ducha, a nie w naturalny sposób, jest ojciec, ale ojciec w niebie. Dlatego mówimy, że Jezus jako jedyny człowiek na ziemi był pozbawiony grzechu pierworodnego, dlatego że Adam nie był jego przymierzową głową, tak jak jest głową każdego z nas. Dlatego grzech Adama jest nam przypisany. Jesteśmy grzeszni już od momentu poczęcia. Przychodzimy na świat jako grzesznicy, dlatego grzeszymy. Tak? To jest ta ważna prawda. Nie jest odwrotnie. To nie jest tak, że grzeszysz, więc jesteś grzesznikiem. Jest dokładnie odwrotnie. Jesteś grzesznikiem, taka jest twoja natura od samego poczęcia, więc twoje wybory są zgodne z twoją naturą. Grzeszysz, dlaczego? Bo jesteś grzesznikiem. Jezus nie był grzesznikiem, nie miał tej przymierzowej głowy Adama z ogrodu Eden. Jego ojcem jest ojciec w niebie. W Piśmie Świętym poczęcie z Ducha Świętego to naprawdę bardzo ważna prawda. Nasi ojcowie i bracia w wierze słusznie uznali, że sprawa jest tak ważna, że powinna być wyznawana przez cały wierny chrześcijański lud. To nie jest przypadek. Nasze zbawienie zależy od tego, czy Jezus stał się prawdziwie człowiekiem i czy przyjął ciało z Marii Dziewicy. Czy konkretnie z Dziewicy, akurat Bóg wybrał Marię. Ale chodziło o Dziewicę, o poczęcie z Ducha Świętego. I teraz dlaczego to jest ważne? Zwróćcie uwagę, że żeby złożyć siebie w ofierze za grzechy ludzi, Pan Jezus Chrystus musiał być człowiekiem, aby móc nas reprezentować. I co więcej, musiał być bezgrzesznym człowiekiem. Musiał być w pełni człowiekiem, aby przyjąć grzechy ludzkości na siebie i powiedzieć, wisząc na krzyżu, ja cierpię w imieniu całej ludzkości, bo jestem człowiekiem. Ale musiał być również bezgrzeszny, dlatego że w przeciwnym razie musiałby sam odpowiadać za swoje grzechy. Czyli nie tylko wytrzymał pokusy diabła na pustyni, ale pozostał bezgrzeszny przez całe życie. Nie tylko urodził się bezgrzeszny, ale był kuszony w ciągu życia. Pozostał bezgrzeszny, odparł pokusy. O tym mówi wiele urywków Nowego Testamentu. Hebrajczyków 4,15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. We wszystkim był doświadczony, przeżywał to, co ty, z wyjątkiem grzechu. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus nie znał grzechu, ale wisząc na krzyżu, przyjął nasze grzechy, abyś ty był wolny, wolna od konsekwencji twoich nieprawości. List Piotra mówi również, on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Jana 8,46. Któż z was może mi dowieść grzechu, jeśli ja mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Czyli cały Nowy Testament oznajmia, Jezus był w pełni człowiekiem, Jezus przechodził przez te same próby, przez które ty przechodzisz, ale pozostał bez grzechu. Gdyby Jezus był grzesznym człowiekiem, nie mógłby być twoim zbawicielem, ponieważ sam potrzebowałby zbawiciela. Gdyby nie był całkowicie bezgrzeszny, to podobnie jak inni kapłani czy lewici, musiałby złożyć ofiarę za swój grzech. Ale to oznaczałoby, że nie byłby w stanie, nie mógłby umrzeć za nas. Nie mógłby sam być ofiarą za nas, gdyby nie był całkowicie bez skazy. Czyli żeby nasze zbawienie było skuteczne, to potrzebny był ktoś, kto jest prawdziwym człowiekiem, a jednocześnie człowiekiem bez grzechu. Oczywiście nikogo takiego nie było na ziemi do czasu narodzenia Jezusa. Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego, kto by czynił dobrze. Wszyscy zasłużyliśmy na potępienie. I gdyby Pan Jezus narodził się zgodnie z tym naturalnym procesem przy udziale mężczyzny, również byłby pod Bożym gniewem, ponieważ jego głową byłby grzeszny Adam. Czyli narodzenie bezgrzesznego człowieka, Jezusa Chrystusa, musiało być czymś nadprzyrodzonym. I Bóg uczynił to poprzez narodzenie z dziewicy. Czyli Jezus jest poczęty z Ducha Świętego. Jezus narodził się z Marii Panny. I teraz znowu, Jezus narodził się z Marii Panny. Nicejskie kredo mówi, narodził się z Marii Dziewicy. I teraz też, to jest bardzo ważna prawda chrześcijańskiej wiary, ponieważ mówimy tutaj o niezwykłej kobiecie. Chyba najbardziej niezwykłej kobiecie, jaka kiedykolwiek żyła na ziemi. Mówimy o Marii, Matce naszego Pana. Mówimy o Teotokos, Matce Bożej, tej, która urodziła i wychowała Syna Bożego. I teraz w zrozumieniu roli Marii możemy popełnić tutaj dwa błędy. Pierwszy błąd polega na wyniesieniu Marii do roli nieomalże bóstwa, nieomalże pośredniczki między tobą a Jezusem. Tak czasami nasi przyjaciele z Kościoła katolickiego mówią, że Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Tak mówi Biblia. Natomiast Maria jest pośrednikiem między tobą a Jezusem. Nadaje się jej tytuł pośredniczki, orędowniczki, współodkupicielki, Pani naszej. Zwróćcie uwagę, organizowane są nowenny do Maryi, modlitwy do Maryi, nabożeństwa do Maryi, adoracje. Mamy święte obrazy Matki Bożej, do których organizowane są pielgrzymki, wokół których też ludzie chodzą na kolanach, próbując wysłużyć też jakieś łaski u Maryi. Zwróćcie uwagę, nawet modlitwa pod Twą obronę nazywa Maryję Pani nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj. Nie? Czyli nadaje się jej pewne atrybuty Boga, orędownika, Pana, pocieszyciela. Ma moc pojednania, to jest coś, atrybut, który należy do Jezusa. I teraz jako ewangeliczni chrześcijanie, jako biblijni chrześcijanie słusznie mówimy nie. Sprzeciwiamy się takiemu nauczaniu, takiej postawie. Oburza nas to nie dlatego, że lekceważymy Marię, ale wręcz przeciwnie. Ponieważ taka postawa i takie nauczanie czyni z naszej drogiej siostry Marii, więcej niż siostry, przykładu do naśladowania, czyni z niej obiekt no po prostu pospolitego bałwochwalstwa. Sprzeciwiamy się temu nie dlatego, że Marię ściągamy w dół, ale sprzeciwiamy się nie dlatego, że uważamy Marię za jedną z milionów chrześcijanek. Uważamy ją raczej za szczególną osobę, za przykład wiary, pokory, godny naśladowania. I tutaj mamy drugi błąd, który jest obecny, czyli nie, żeby nie było tak, że tylko tutaj mówię o nadużyciach naszych przyjaciół z Kościoła katolickiego, ale też mówię o nadużyciach naszych przyjaciół z kościołów protestanckich. I tutaj mamy drugi błąd. Protestanci, niektórzy, w odpowiedzi na pewną skrajność, która wynosi Marię nieomal do roli pośredniczki, idą w drugą skrajność, czyli lekceważą jej rolę, jej znaczenie, mówiąc, że a to taka zwykła kobieta, no taki, no nic szczególnego, takie naczynie tylko, żeby po prostu ponosić Syna Bożego przez 9 miesięcy, ale nic więcej. Pismo nie tak przedstawia Marię. Pismo mówi o wyjątkowej roli Marii. Jako jedyna kobieta otrzymała przywilej urodzenia i wychowania Syna Bożego. Maria jest przykładem pobożności, wiary i oddania Bogu. Zawsze wskazywała na Chrystusa. Pamiętacie, w weselach w Kanie Galilejskiej. Zabrakło wina. Co mówi Maria? Nie mówi, chodźcie do mnie, ja wam to załatwię. Chodźcie, oddajcie mi tylko cześć, powiedzcie różaniec, ja wam załatwię. Nie powiedziała, co wam powie, czyńcie, idźcie do Jezusa. On jest w stanie zaspokoić waszą potrzebę. W nicejskim kredo mówimy, dzisiaj mówiliśmy podczas wyznania wiary, że Jezus narodził się z Marii Dziewicy. Zobaczcie, to jest bardzo ważna prawda. Osoba Marii jest tak ważna, że pojawia się w kredo apostolskim, w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary, ale co ważne, kiedy mówimy narodził się z Marii Dziewicy, to zwróćcie uwagę, nawet jak mamy treść kredo, tam jest dziewica z małej litery. Nie mówimy narodził się z Marii Dziewicy, z wielkiej litery. To jest bardzo ważna różnica. Polega ona na tym, że pierwsza wersja z Marii Dziewicy z małej litery oznacza, że odnosimy się do prawdy, wyrażamy prawdę o tym, że Jezus narodził się po prostu z dziewicy, a nie z woli mężczyzny. Jego przyjście na świat miało charakter nadprzyrodzony. Czyli mówimy, że kiedy Maria urodziła Jezusa, była dziewicą, nie współżyła z Józefem. To drugie użycie tytułu dziewica wskazuje raczej natomiast na doktrynę nieustającego dziewictwa Marii. Czyli to jest tytuł Maria Dziewica. To jest nauka, która głosi, że Maria poczęła Jezusa jako dziewica, co wyznają wszyscy chrześcijanie, tu nie ma różnicy, ale jej dziewictwo zostało również w jakiś cudowny sposób zachowane i została dziewicą przez resztę swojego życia, będąc z Józefem. Niektórzy z reformatorów zaakceptowali to, tą naukę, ale ogólny nurt teologii protestanckiej odrzucił to. Mamy kilka urywków, które wskazują na to, że jednak Maria i Józef mieli dzieci po narodzeniu Jezusa. Na przykład Mateusza 1:24. Wówczas Józef, budząc się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł pański i wziął do siebie żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła swego pierworodnego syna. Nadali mu imię Jezus. Czyli Józef i Maria nie obcowali do kiedy? Do momentu, kiedy nie narodził się Jezus. Sam Jezus nazwany jest pierworodnym Marii i Józefa. Marka 6:3. Czy to nie cieśla, syn Marii? I teraz mamy wymienionych jego braci. Brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona. I czy jego siostry nie są tutaj z nami? I gorszyli się z niego. Czyli ten urywek pokazuje nam, że Jezus miał czterech braci. To jest greckie słowo adelfoi, które odnosi się po prostu do fizycznych braci. Tu nie chodzi o jego kuzynów. Tu nie chodzi o braci w znaczeniu duchowym. Biblia rozróżnia najbliższą rodzinę od na przykład uczniów albo od kuzynów. Czyli Jezus miał czterech braci, to jest te greckie adelfoi, co najmniej dwie siostry, adelfai greckie, co oznacza, że licząc Jezusa, Maria miała co najmniej siedmioro dzieci. I teraz nam jako wierzącym ludziom wcale nie chodzi o argumentowanie, że słuchaj, musisz wierzyć, że Maria i Józef mieli jeszcze jakieś dzieci. To nie jest treść, prawda naszej wiary, tak? Raczej pytamy, wiesz co, ale jakie ma znaczenie to, że ty upierasz się przy nieustającym dziewictwie Marii? To jest bardziej niepokojące. Bo dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o moje zbawienie, prawdę wiary i uszanowanie roli Marii. Mówienie, że Maria miała więcej dzieci niż jedno, w żaden sposób nie niszczy jej świętości, jej wyjątkowej roli w Bożym planie. Narodziny z dziewicy Marii były wywyższeniem Syna Bożego i jednocześnie wielkim zaszczytem dla Marii, ale nie były wywyższeniem dziewictwa. Bardzo ważne jest to, żebyśmy mówili Maria dziewica przed narodzeniem Jezusa. Bardzo ważne jest, żebyśmy bronili dziewictwa Marii przed narodzeniem Jezusa, ponieważ to wskazuje na nadprzyrodzony charakter Jego narodzin. Natomiast nasi przyjaciele z Kościoła katolickiego bronią wiecznego dziewictwa Marii, tak jakby dziewictwo po ślubie było stanem jakiejś wyższej świętości niż małżeńskie pożycie. Biblia w żaden sposób tego nie uczy. To jest bliższe, powiedziałbym, jakiemuś platońskiemu spojrzeniu na ciało niż judeo-chrześcijańskiej afirmacji ciała, małżeństwa, Bożego stworzenia, o którym Bóg mówi, to jest dobre. Małżeństwo, małżeńskie pożycie, pojednanie, zgoda i tak dalej, to są po prostu narzędzia Bożego uświęcenia w naszym życiu. To nie jest coś, co ściąga nas w dół, co jest jakieś bardziej brudne, nieduchowe niż dziewictwo samo w sobie, nie? Ciekawe jest też to, że Maria w jakimś sensie jest też odwrotnością Ewy z ogrodu Eden. Ewa została zwiedziona w jaki sposób? No w taki, że zerwała owoc, zjadła go i dała Adamowi. Czyli możemy powiedzieć, że przekleństwo przyszło na świat poprzez jedzenie. poprzez grzeszne spożycie zakazanego owocu, poprzez naszą pierwszą matkę. Maria natomiast odpowiada Bogu: niech mi się stanie według słowa Twego. Czyli Maria odpowiada posłuszeństwem. Pismo Święte mówi, że Jezus jest chlebem życia, a Maria jest kobietą, której Bóg użył, żeby podać nam ten pokarm, żeby podać nam chleb życia. Ewa spożywa zakazany owoc, Maria przynosi na świat owoc swojego łona, chleb życia, który odwraca przekleństwo, które przyszło z powodu pierwszej kobiety, no i mężczyzny, Adama. Także musimy podkreślić, że przyczyną bezgrzeszności, dlaczego Jezus jest bezgrzeszny? Przyczyną jest poczęcie Jezusa z Ducha Świętego, a nie Maria. Na przykład brat naszego Pana, Jakub, mówi w swoim liście, żebyśmy wyznawali nawzajem własne grzechy, a potem mówi, że Eliasz miał naturę podobną do naszej, czyli grzeszną. Jakub mówi tu między innymi o własnej naturze, czyli Eliasz miał taką naturę jak my, włączając siebie. Brat pański, Jakub mówi, byłem grzeszny. Ten sam brat pański, którego matką jest Maria. Czyli nie wszystkie dzieci Marii i Józefa były bezgrzeszne. Płynie z tego wniosek, że to nie Maria jest przyczyną bezgrzeszności Jezusa. Znowu jak chcą nasi przyjaciele. Twierdzą, że skoro Pan Jezus jest bez grzechu, to na świat musiała go wydać bezgrzeszna istota. Więc stąd płynie wniosek o bezgrzeszności Maryi. Ale to nie jest nauka Biblii, to nie jest logika Biblii. Dlatego, że idąc dalej konsekwentnie za tą logiką, musielibyśmy powiedzieć, że skoro Maria była bezgrzeszna, no to najwidoczniej również mama Marii była bezgrzeszna, skoro wydała córkę bez grzechu na świat. Możemy zapytać, a co w takim razie z babcią Marii? No chyba też musiała być bezgrzeszna. Co z prababcią? Co z praprababcią? Zobaczcie, że w ten absurdalny sposób moglibyśmy ciągnąć rodowód bezgrzesznych przodków Marii i Jezusa aż do Adama i Ewy. To jest no oczywiście nonsens, to przeczy Bożemu Słowu, które mówi, że mówię po prostu o powszechnym grzechu wszystkich ludzi. Jedynym wyjątkiem nie jest Maria, babcia Marii i tak dalej. Jedynym wyjątkiem jest Jezus Chrystus. Także nasi przyjaciele starają się wyjaśnić bezgrzeszność Chrystusa za pomocą dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, o którym Biblia milczy. Także tak jak wspomniałem, zgodnie z nim Maria urodziła się bez grzechu pierworodnego, tak jak Jezus, i to uczyniło ją tym odpowiednim, właściwym narzędziem, naczyniem do noszenia Jezusa w swoim łonie. Pismo Święte nie mówi, że powodem, dla którego Maria została wybrana na matkę naszego Pana, była jej bezgrzeszność. Pismo mówi, że raczej została obdarzona wyjątkową łaską, szczególną łaską. To nie była jej zasługa. To była łaska, nazywała Boga Zbawicielem, co oznacza, że również potrzebowała przebaczenia, również potrzebowała ratunku. Również ona składała ofiarę za grzeszną po narodzeniu Jezusa. Czyli Maria tak, była grzeszna, Maria potrzebowała Jezusa, ale została obdarzona nie jakąś tam łaską powszechną, tak jak wielu z nas, szczególną łaską. Także grzech nie jest przekazywany nam przez przebywanie w łonie grzesznej kobiety, więc musimy bronić przecież bezgrzeszności Marii, bo inaczej co? Grzeszne łono kobiety, grzeszna kobieta i wydaje na świat bezgrzesznego Syna Bożego, to jest nielogiczne. Biblia mówi tak, tak jest. Przyczyną nie jest bezgrzeszność Marii, tylko Duch Święty, który zstąpił na nią. Także nie musimy się gimnastykować i posiłkować jakimiś niebiblijnymi dogmatami o bezgrzesznym łonie, które nosiło Zbawiciela, aby móc obronić bezgrzeszność Jezusa. Nie jesteśmy grzesznikami, ponieważ nosiły nas grzeszne matki w swoim łonie. Jesteśmy grzesznikami, ponieważ zostaliśmy zrodzeni przez grzesznego Ojca. Gdyby Jezus przyszedł na świat, tak jak Jakub, jego brat, inni bracia i siostry, czyli w zwykły sposób, przez udział mężczyzny i kobiety, Jezus mógłby być wielkim apostołem, tak jak jego przyrodni brat, ale nie mógłby być naszym Zbawicielem. Dlatego Pismo podkreśla, że Jezus został poczęty bez udziału mężczyzny mocą Ducha Świętego, co oznacza, że grzech jest nam przypisywany z męskiej linii. Mówiliśmy już chyba o tym w kontekście narodzin Jezusa. I tutaj, kiedy mówię, że z grzesznej męskiej linii, nie chodzi o genetykę, nie chodzi o biologię, chodzi raczej o fakt reprezentacji w przymierzu. Pismo Święte mówi, zwróćcie uwagę, że grzech wszedł na świat przez Adama. Dlaczego przez Adama? Przecież w Księdze Rodzaju czytamy, że to Ewa pierwsza zerwała owoc, pierwsza zgrzeszyła, podała Adamowi. A jednak jest grzech wszedł przez Adama, ponieważ to Adam został uczyniony przez Boga po pierwsze głową Ewy, a po drugie naszą głową, reprezentantem wszystkich ludzi. Rzymian 5:12. Przeto jak przez jednego człowieka, czyli Adama, grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Przez jednego człowieka, przez Adama. Czyli grzech wszedł na świat przez jednego, nie przez dwoje. Nie przez Adama i Ewę, przez Adama. Jesteśmy obarczeni grzechem z powodu upadku naszego ojca w ogrodzie Eden. I w teologii nazywamy to grzechem pierworodnym. Czyli jeżeli ktoś nas zapyta, a wy protestanci też wierzycie w grzech pierworodny, bo to taka katolicka nauka. To nie jest katolicka nauka. Ja się cieszę, że Kościół katolicki wyznaje biblijną prawdę o grzechu pierworodnym, że wyznaje biblijną prawdę o poczęciu z dziewicy, wyznaje biblijną prawdę o Trójcy Świętej, ale przede wszystkim powodem, dla którego wierzymy w grzech pierworodny, jest biblijne nauczanie. Adam był reprezentantem twoim i moim w ogrodzie Eden. Skutki jego upadku są przypisane tobie i mi. Tak jak decyzję prezydenta podpisuje, wchodzimy do Unii Europejskiej. No to przeciwnicy wejścia do Unii Europejskiej. Nie, precz, stop, żadna Unia Europejska. Ja nie wchodzę, ja się z tym nie utożsamiam, ja nie wchodzę. Nie ma znaczenia. Możesz protestować, możesz iść na miasto z transparentem, mówić stop, Unia Europejska i tak dalej, ale weszliśmy do Unii Europejskiej jako naród ze względu na decyzję i podpis naszej głowy, głowy państwa, którą jest prezydent. Grzech przechodzi od przymierzowej głowy. Jeżeli głowa jest zepsuta, to ciało jest zepsute. Jeżeli głowa jest zdrowa, to ciało jest zdrowe. Jeżeli głowa jest święta, to potomstwo jest święte. Kto jest głową Jezusa? Niegrzeszny Adam. Niegrzeszny Józef. Ale Ojciec w niebie. I to jest przyczyna bezgrzeszności Jezusa. Jezus jako jedyny człowiek był pozbawiony grzechu pierworodnego. To wszystko oznacza, że narodziny Jezusa z dziewicy, że to nie jest tylko opowieść o jakimś losowym cudzie w historii, po to, żeby zaimponować, że Bóg pokazuje, jak cudownie tutaj Syn Boży przychodzi na świat. Zwróćcie uwagę, to był cud, który jest konieczny dla zbawienia. To jest cud, który jest konieczny dla zbawienia, dlatego, że on powoduje, że Jezus Chrystus jest święty, jest bezgrzeszny. Dlatego może wziąć na siebie grzechy ludzi, którzy upadli w grzech. Kończąc, narodziny z Marii Panny są ważnym cudem, bez którego nie byłoby zbawienia, ale narodziny z dziewicy nie są celem. Są drogowskazem, o tym pamiętajmy. Celem jest wcielenie. To, czym powinniśmy się zachwycić, to nie dziewica, która ma dziecko, ale to, kim jest to dziecko. To jest Bóg z nami, to jest Immanuel, to jest Książę Pokoju, to jest odwieczny Bóg. Poczęcie z Ducha Świętego i z Marii Panny, z dziewicy, wskazują na ten wielki cud. To są drogowskazy, które pokazują na Chrystusa. Nie? Czyli kiedy wam pokazuję, słuchajcie, spójrzcie na tą świecę, to większość z was spogląda na świecę, nie? Mało kto spogląda na ten palec w tym momencie. I to samo z poczęciem z dziewicy. Nie spoglądaj na dziewicę. Spoglądaj na Jezusa Chrystusa, bo na Niego ten cud wskazuje. I to jest przy okazji też... To jest Boży cel dla nas. Czyli życie bez grzechu na wzór bezgrzesznego Jezusa. Bezgrzesznego człowieka. Grzech odsuwa cię od Boga, ale grzech też zaciera, zamazuje nasze człowieczeństwo. To tak jakbyśmy powiedzieli, kim jest człowiek w tych Bożych planach? Czym jest to prawdziwe człowieczeństwo? Możesz tutaj postawić siebie, możesz postawić mnie, kogokolwiek z nas, ale spoglądając na kogokolwiek z nas, mielibyśmy taki obraz człowieka, takiego człowieczeństwa jakby rozmazanego, tak jakbym sobie tutaj nachuchał na szkiełka, na okulary i widziałbym taki rozmazany obraz. A powodem jest grzech, że ten grzech rozmazuje w nas ten prawdziwy Boży cel dla człowieczeństwa, dla człowieka, którym masz być w Bożym planie. Natomiast w Jezusie usuwamy tą parę. Mamy w pełni obraz człowieka, którego Bóg chce, abyśmy byli. I teraz patrząc na poczętego z dziewicy Jezusa, możesz widzieć, jakimi Bóg chce nas widzieć. Do jakiej miary człowieczeństwa mamy dążyć. Dlatego Nowy Testament naucza, że celem ucznia Jezusa jest naśladowanie Jego mistrza, wstępowanie w Jego ślady, abyśmy usuwali grzech. Zabijali go. Jezus go przybił do krzyża, ale my wciąż musimy toczyć jeszcze te bitwy, dopóki jesteśmy w ciele. Bóg, człowiek, narodził się z dziewicy, wciąż pozostaje Bogiem i człowiekiem. Dzięki temu, że Jezus był Bogiem i jest Bogiem, nasze zbawienie jest pewne. To jest też ważne. Musimy podkreślać. Jezus jest w pełni Bogiem. Dlaczego to jest ważne? Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zbawienie było pewne, to musiał być Bóg. A po drugie, żebyśmy mogli powiedzieć, zbawienie jest w pełni Bożym dziełem. Niektórzy zaprzeczają bóstwu Jezusa, mówią, że to jakiś archanioł Michał czy jakaś inna stworzona istota. Wtedy mówimy, aha, no to zbawienie Boże jest dziełem anioła. A Bóg jedynie sobie siedział na tronie i posłał jakiegoś anioła, żeby wysłużył nam zbawienie. Nie, zbawienie jest od A do Z dziełem Bożym. Ale mówimy również, że Jezus musiał być w pełni człowiekiem, aby być Twoim i moim reprezentantem na krzyżu, żeby móc wziąć grzechy ludzkości na siebie. Także obie te prawdy, Jezus jest Bogiem, Jezus jest człowiekiem, są fundamentem naszego zbawienia. Także nie zapominajmy o nich, wracajmy do nich, kochajmy te prawdy i brońmy tych prawd. Pomódlmy się. Boże Ojcze, otrzymaliśmy Twoje słowo, Ty dałeś nam je ochotnie, i pragniemy, Panie, aby Twój Duch uszczelniał w nas właśnie Twoim Słowem te miejsca, przez które zły wybiera je z nas. Nie chcemy, żeby ktokolwiek pozbawił nas tej mocy, w którą nas wyposażasz. I wielbimy Ciebie za to cierpliwe pouczenie Twojego Słowa, za światło Twojej prawdy, która prawdziwie nas uwalnia. I daj, Panie, abyśmy, słuchając właśnie o Chrystusie narodzonym z dziewicy, w którym widzimy tą prawdziwą miarę człowieczeństwa, abyśmy też byli nią zachwyceni, chcieli wstępować w ślady ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w pełni Boga, w pełni człowieka. Amen.